Cmentarz w Kościele i w demokracji to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, witam serdecznie, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca Dawida i zapraszam do rozmowy naszych miłych słuchaczy.
Dziękujemy serdecznie. Witam bardzo serdecznie również księdza doktora Zenona Hanna Sapolotyna, pełnomocnika do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przełożony prowincjalny palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Szczęść Boże, witam księży prowincjale.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy w ten bardzo szczególny wieczór przed 1 listopada. Myślę, że dzisiejszy temat będzie zbieżny z tym, co będziemy przeżywać w tych najbliższych godzinach. Szczęść Boże wszystkim.
Tak, jesteśmy już po nieszporach w związku z tym uroczystość Wszystkich Świętych. Coraz bardziej ten klimat tej uroczystości odczuwamy, patrząc chociażby na ulicę, przejeżdżając raz obok cmentarza tutaj na ulicy Wybickiego. No to spory ruch, wiele osób, które przychodzą na ten cmentarz, aby tam nawiedzić, przede wszystkim aby się pomodlić z pewnością nad doczesnymi szczątkami swoich najbliższych. Ale widzimy, że ta cześć do tego świętego miejsca, o którym ksiądz profesor w pierwszej części naszego spotkania nadmienił, że to miejsce święte, miejsce nawrócenia, modlitwy, miejsce również pamięci. Ta pamięć trwa i to jakże jest budujące przez cały rok, a tym momentem kulminacyjnym, szczególnym jest właśnie ten okres początku listopada. W ogóle cały listopad to taki szczególny też miesiąc, o tym wspominaliśmy w pierwszej części naszego spotkania, poświęconym pamięci osobom zmarłym. Ale rozpoczynamy od uroczystości Wszystkich Świętych i nasze serca, nasze spojrzenia właśnie w tą stronę się kierują. Bardzo serdecznie proszę o pewnego rodzaju podsumowanie tej pierwszej części naszego spotkania, tak aby tutaj również i ci spośród naszych radiosłuchaczy, którzy teraz włączyli się w nasze spotkanie, mieli pewnego rodzaju panoramę zarysowaną tego, co stanowiło przedmiot naszego spotkania, co będzie również punktem wyjścia w dalszej części naszych rozmów, do których już na wstępie bardzo serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy. Bardzo proszę, ksiądz dr Zenon Hanas.
Dzisiejszy temat jest taki bardzo konkretny. Będziemy mówili o miejscu, które jest miejscem świętym. Tak nazywamy często przestrzeń cmentarza i rzeczywiście, czy to ludzie wierzący, czy niewierzący, to kiedy zbliżamy się do tego miejsca, to odczuwamy swego rodzaju takie poczucie szacunku. No, widzimy, że zbliżamy się do miejsca, które nie jest takim zwyczajnym miejscem i we wszystkich kulturach, które istnieją na świecie, te miejsca, które nazywamy cmentarzami, one cieszą się wielkim szacunkiem. Nie wolno ich bezcześcić, nie wolno się zachowywać w jakiś taki sposób, który by ubliżał osobom, które są tam pochowane. Więc myślę, że ta rzeczywistość cmentarza jest taka powszechna. Jest ona nie tylko w Kościele, nie tylko dla chrześcijan bardzo ważna, ale też, jak to w naszych programach często tak próbujemy opisywać, też w demokracji, czyli w takim współczesnym społeczeństwie liberalnym, ta przestrzeń, którą nazywamy cmentarzem, jest czymś, co budzi respekt, co budzi szacunek, co pobudza do zadumy. I to jest coś, co nas łączy. Na pewno nie jest to coś, co nas dzieli, tylko bardziej nas łączy niż inne rzeczy, inne rzeczywistości. Doskonale wiemy, w Polsce cmentarzy jest, dokładnych nie ma szacunków, ale ponad 15-16 tysięcy może w różnych miejsc, w których pochowani są ci, którzy już odeszli od nas. Te cmentarze w większości są cmentarzami tak wyznaniowymi, się często mówi, czyli parafialnymi. One należą do parafii, są prowadzone, administrowane przez parafię, ale też istnieje duża część cmentarzy, które są tak zwane komunalne. One należą wtedy do gminy, do państwa, do jakiejś świeckiej instytucji. Więc takich cmentarzy oczywiście jest mniej, zdecydowana większość to są takie cmentarze związane z parafiami. Też jest bardzo ciekawe, że ta liczba cmentarzy, ona jest różna w całej Polsce. Na takich obrzeżach zachodnich Polski, czyli na Śląsku, na Pomorzu, tych cmentarzy okazuje się jest więcej niż na przykład na wschodzie. Może się to wydawać dziwne, bo nie, bo tak życie kościoła jest bardziej intensywne na wschodzie niż na zachodzie Polski, ale się okazuje, że jest to związane też z tradycją protestancką, że kościoły protestanckie, które przed wojną tam istniały, one miały bardzo dużo cmentarzy, one później po II wojnie światowej zostały też przejęte przez państwo polskie, więc ta historia cmentarzy na terenie Polski jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że można by poświęcić wiele, wiele godzin programu, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Oprócz tych cmentarzy, o których tutaj mówimy, takich najbardziej widocznych, na które jedziemy, żeby odwiedzić groby naszych przyjaciół czy naszej rodziny, są też cmentarze wojenne na przykład w Polsce, gdzie są pochowani żołnierze, są jakieś ukryte, też jeszcze nieodkryte groby w lasach partyzantów, którzy gdzieś walczyli o wolność naszej ojczyzny. Więc ta rzeczywistość cmentarza, no tutaj nawet już nie wybiegając daleko poza Polskę, ale jest taką bardzo no, rzeczywistością ważną dla nas. Te cmentarze mają swój wiek też. Wiemy, że pewne cmentarze mają swoją taką głęboką historię. Pochowane są tam osoby, które niezwykle ważne są dla historii naszej ojczyzny. Cmentarze takie jak tu w Warszawie, cmentarz Powązkowski jest bardzo znany, ale też w każdym kraju, Rakowicki, cmentarz w Krakowie. No, w każde miasto ma swoje takie centrum, w którym no, te osoby ważne dla mieszkańców tego miasta są pochowane. Więc dzisiejsze nasze spotkanie chcielibyśmy poświęcić takiej refleksji nad tym, czym te cmentarze dla nas są. Jak my jako chrześcijanie patrzymy na te miejsca, jak my rozumiemy też no, pewien rodzaj takiej solidarności, duchowej łączności z osobami, które już odeszły, które zmarły. Ten rodzaj naszej relacji z tymi, którzy już odeszli, też będzie zależny od tego, czy to są już osoby, które zostały ogłoszone przez Kościół jako święte, jako błogosławione. No wtedy mówimy o Kościele triumfującym, ta wspólnota osób, które już doszły do zbawienia i które wspominamy właśnie w jutrzejszą uroczystość Wszystkich Świętych, a inne relacje jakby rozwijamy do tej wspólnoty osób, które odeszły, ale nie osiągnęły jeszcze pełni zbawienia. Mówimy o nich, że są w drodze oczyszczenia, w czyśćcu znajdują się. I też wiadomo, że jeżeli 1 listopada idziemy na cmentarz, to bardziej mamy na myśli tych wszystkich, którzy już zostali święci, wszyscy święci, nawet ci, którzy nie zostali kanonizowani, ale już my tego nie wiemy, nikt nam tego nie potwierdził, ale mamy jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że te osoby już zostały zbawione, są już w pełni przy Panu Bogu i też te relacje są wtedy inne, to znaczy kiedy rozmawiamy z tymi osobami, które próbujemy tworzyć taką duchową jedność z nimi, no to ta jedność polega na tym, że bardzo często prosimy je o wstawiennictwo, o ich pomoc dla nas tutaj na ziemi w trudnych sytuacjach. Bardzo często nasi święci i błogosławieni, no to są te osoby, które prosimy o pomoc, o jakiś cud w naszym życiu za ich stawiennictwem. Więc to jest ten rodzaj relacji. Natomiast inaczej jakby rozwija się ta relacja nasza z osobami, które nie zostały jeszcze zbawione. I to ma charakter wtedy takiej modlitwy o ich zbawienie, o ich oczyszczenie. I wtedy mówimy bardzo często o odpustach. Przez najbliższy czas w naszym programie też mówiliśmy, na czym polegają odpusty. Może tu będzie jeszcze okazja, żeby tę myśl rozwinąć. Więc cmentarze są takim miejscem nie tylko naszej historii, kultury, upamiętniania zmarłych, tworzenia naszej wspólnoty, takiej poczucia przynależności, nie tylko rodzinnej, bo się spotykamy jako rodzina przy grobie naszych dziadków i budujemy naszą jedność, naszą wspólną historię, ale też jako naród, jako społeczność Polaków też spotykamy się na tych nekropoliach po to, żeby budować naszą jedność, ale chcemy też popatrzeć na cmentarze jako taką rzeczywistość duchową, która no, ma też znaczenie dla naszego życia, dla naszej duchowości, dla naszej rodzaju modlitwy. Więc to były takie najbardziej jakby istotne wątki tego wcześniejszego spotkania. Na ekranach telewizji można było śledzić ten program. Samo słowo cmentarz, ono pochodzi z języka łacińskiego i ono weszło też do różnych języków, takich jak hiszpańskiego czy włoskiego, czy angielskiego też. One się tam jakoś zakorzeniły i to słowo cemetrium czy kometrium, różnie to jest wymawiane, to jest z języka greckiego. Można by przetłumaczyć, że jest takie miejsce, w którym ludzie śpią. To jest jakby sypialnia. To jest bardzo ciekawe, że to słowo cmentarz w tym znaczeniu etymologicznym języka łacińskiego czy greckiego, to jest miejsce, w którym jest spoczynek. Bardzo często w języku niemieckim też to słowo jest przetłumaczone jako Friedhof, czyli takie miejsce, podwórze, na którym się spoczywa, panuje pokój. No jest to takie ciekawe spojrzenie, myślę, na cmentarze, właśnie takie duchowe, że patrzymy na te miejsca, w których pochowani są jako ludzie, nasi przodkowie, nie jako no, miejsca jakiejś zagłady, zniszczenia, którego już nie ma życia, tylko patrzymy no, jako na miejsce, w którym czeka się, żeby się wybudzić ponownie ze snu, żeby jakby po śmierci ponownie powrócić do życia. To jest ta wiara w zmartwychwstanie, która pozwala nam w ten sposób patrzeć na nasze cmentarze. Jest to, myślę, że na początek ta moja wypowiedź niech wystarczy jako pewien taki początek do dalszych naszych refleksji, czym cmentarze są, w jaki sposób my podchodzimy do tych miejsc, dlaczego one są tak ważne, jaki jest nasz rodzaj, sposób też przeżywania duchowego jedności z tymi osobami, które już odeszły i jak w jaki sposób te cmentarze umacniają też naszą wiarę w zmartwychwstanie, która jest podstawą no, naszej takiej wiary wynikającej z wiary w Jezusa Chrystusa. Cmentarz, który oczywiście te rodzaje cmentarza i historia cmentarza też jest niezwykle ważna we wszystkich kulturach. Wiemy, że piramidy egipskie były budowane też jako rodzaj cmentarzy, że ta historia, odkąd ludzkość powstała, zawsze te cmentarze były taką przestrzenią świętą, ważną. Rzymianie budowali swoje kolumbaria, też to jest piękne słowo pochodzące od tego, że w tych małych urnach, w których składane były szczątki zmarłych, one przypominały jakby takie domki dla gołębi. Kolumba to jest gołąb i te kolumbaria, które są używane często do pochówku, zwłaszcza wtedy, kiedy szczątki są kremowane, te kolumbaria jako miejsce, w którym się przechowuje szczątki ludzkich kości. No jest to też taki ciekawy obraz, który właśnie Rzymianie nam przekazali, który przypomina gołębice, tak małe gołębie, jakby dusze ludzkie, które tam byłyby ukryte. Takie obrazy nam przychodzą oczywiście do głowy, kiedy mówimy o tym, że dusza ludzka jest podobna do gołębia, jakby, który się uwalnia i jest wolny. Myślę, że te kolumbaria też jest takim obrazem niezwykle ważnym do zrozumienia, czym tak naprawdę cmentarze są. Myślę, że w czasie tego wieczoru będzie jeszcze kilka ciekawych wątków do tego, czym cmentarze są i jak bardzo ważne są dla naszej kultury i dla naszego życia duchowego.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Zenon Hanna Spalotyn, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przełożony prowincjalny Palatyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Dziękujemy za to podsumowanie tej pierwszej części naszego spotkania. I ksiądz prowincjał nadmienił wiele rzeczywistości, które związane są z cmentarzem i rola tego miejsca w naszej kulturze, w naszym życiu, w naszym przemijaniu, w naszej również naszym pielgrzymowaniu. I tutaj tak mi się skojarzyło w nawiązaniu do pierwszej części i do telefonu jednego z widzów, bodajże tak szukam, tak pan Kazimierz bodajże to właśnie był. I tak w tle rozmowy Słychać było dzieci, prawda, które gdzieś tam się krzątały po domu czy po mieszkaniu u pana Kazimierza. I takie właśnie nawiązanie do tego obrazu, który gdzieś mam przed oczyma trenującego naszego widza. I kontekst cmentarza, który mówi nam o przemijaniu, o śmierci. I młody człowiek, dzieci, widzimy teraz chociażby wśród wielu rodziców gdzieś pewnego rodzaju taką obawę, czy to pójścia na przykład na pogrzeb, bo będzie to pewnego rodzaju trauma dla tego młodego człowieka. A z drugiej strony właśnie Halloween. Pewnego rodzaju epatowanie rzeczywistością, takim turpizmem, bardzo, bardzo niezdrowe. Jedni uważają, że obchodzenie Halloween jest oddawaniem czci szatanowi, inni studzą te emocje i przedstawiają je jako niewinną zabawę. Księże profesorze, jaki jest księdza profesora pogląd, stanowisko na ten temat, zarówno właśnie Halloween, jak i pewnego rodzaju pokazywania młodemu człowiekowi tego przemijania? To jest pewnego rodzaju kontrast. Na pogrzeb nie, bo będzie trauma, a Halloween, przebieranie się za niejednokrotnie bardzo negatywne, prawda, gdzieś stroje, przebrania. No tutaj nie ma tej traumy.
Proszę ojca, to jest tak, dobry punkt, chociaż za punkt wyjścia sobie trochę inaczej obrałem. Taką perspektywę bardziej właśnie duchową, ale być może warto, no bo dzisiaj z tym fenomenem mamy do czynienia, zapytać się, jak właśnie pogodzić ze sobą takie, wydawałoby się, sprzeczności. Otóż ja w tej audycji telewizyjnej wspomniałem o takiej praktyce tanato praktyka, czyli tanatos to jest Bóg śmierci i wszelkie praktyki związane z różnym traktowaniem śmierci, właśnie albo jej ośmieszaniem, albo jej próbą wyeliminowania. Ale najgorszym elementem tanatopraktyki jest zarobek na śmierć. I o tym też mówią nam dokumenty Kościoła, między innymi dekret o pobożności ludowej i liturgii, w której mamy omówione właśnie takie elementy pobożności ludowej, jak właśnie śmierć, kult zmarłych, pogrzeb. I tam jest nawiązanie właśnie do tanatopraktyki. I ona w niektórych krajach się rozpowszechniła bardzo. To nie jest nasz zwyczaj. To nie jest tutaj wpisane jakoś w naszą tradycję. Dlatego, że u nas śmierć jest uświęcona i gdzieś tam w tle tych praktyk związanych z Halloween to jest taki właśnie zarobek na śmierci. Trochę właśnie jest w tym wyśmiewania śmierci, trochę jej eliminowania poprzez właśnie te takie zachowania ośmieszające, ale są też takie bardziej, powiedziałbym, ukryte sposoby tanatopraktyki, jak na przykład, i tutaj też dokument do tego nawiązuje, taka rozpowszechniona praktyka, gdzie dzięki procesom chemicznym współczesnym ciało zmarłego zachowuje bardzo naturalny wygląd, bo właśnie chce się tak pokazać śmierć poprzez wygląd zmarłego, tak jakbyśmy mieli ciągle do czynienia z człowiekiem żywym. To nieważne, że za chwilę albo zostanie spopielony, albo oddany ziemi, ale na ten moment, kiedy przychodzą ludzie się z nim pożegnać, nie mają tego poczucia przemiany, która się dokonała. Stąd ja bym tak najbardziej ten zarobek podkreślił. Nawet w tych praktykach Halloween zobaczmy, ile tutaj trzeba nawet takich zachodów ze strony rodziców, żeby dzieci, jeśli to ma dzieci dotyczyć, przygotować różnego rodzaju stroje, umalowanie twarzy, sposób nawet zachowania, odpowiednie słownictwo. Ale wiemy też dobrze, że z praktykami Halloween często wiążą się praktyki bardzo bliskie albo nawet pokrywające się z praktykami satanistycznymi. Tak na przykład taka ostatnia informacja była, że kiedy zbliżają się właśnie te zwyczaje Halloween, to zaczynają częściej zachodzić napady na kościoły i szczególnie chodzi o zdobycie hostii, komunikantów po przeistoczeniu, aby ich używać tam właśnie do różnych praktyk. Ja nie chciałbym tutaj, myślę, że jeśli nasi słuchacze mają tutaj swoje doświadczenia, to chętnie byśmy wysłuchali z praktyki, bo my kapłani może nie mamy tutaj takiej pełnej orientacji, ale zachęcamy do wypowiadania się w tej sprawie. Natomiast już tak przechodząc do tego właśnie elementu duchowego, ja chciałem nawiązać do tego właśnie, co mówiłem w telewizji, w programie telewizyjnym, że każda nasza wizyta na cmentarzu to jest i powinna trochę być przeżywana w podobieństwie do pielgrzymowania, do pielgrzymki. Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy jak turyści poszli obejrzeć to miejsce, bo tam jest spokój, tam jest cisza, tam można sobie pooglądać nawet takie artystyczne, jeśli to jest stary cmentarz, figury, napisy. Pielgrzymka pokazuje nam, że my zdążamy do miejsca świętego i cmentarz takim miejscem świętym był. I tradycja chrześcijańska to urządzanie, budowanie cmentarzy przy kościołach. Zresztą mi przetrwało to, zwłaszcza w parafiach wiejskich, że właśnie teren wokół kościoła to nazywa się właśnie terenem cmentarnym albo wprost cmentarzem. Zresztą właśnie w tych wspomnianych terenach zaboru niemieckiego, a więc tutaj południowy zachód i północny, zwłaszcza wschód, one mają więcej tych cmentarzy, bo tam jest dużo więcej kościołów parafialnych. Tam te parafie były mniejsze. Ambicją każdej wioski, większej wioski było to, żeby mieć swój własny parafialny kościół i swojego duszpasterza i przy okazji swój cmentarz. Ale to właśnie pokazuje, że ten duchowy charakter naszej drogi na cmentarz, przebywania w tym miejscu, gdzieś się zmienia to pierwsze znaczenie cmentarza, o którym mówił właśnie Zenek, że to jest pewna przestrzeń instytucjonalnie wyznaczona. Wiemy, że od XVII wieku te cmentarze zostały właśnie taki proces zamykania przy kościołach, a wyprowadzania ich gdzieś poza tereny zamieszkane. To były takie właśnie miejsca gdzieś w takim terenie, gdzie trzeba było specjalnie dojść. I to miał być właśnie cmentarz, czyli to miejsce, które ma ten charakter takiego znaczenia duchowego. To jest to miejsce z takim duchowym immunitetem i z azylem, bo te tradycje były związane również nie tylko z kościołem, ale i cmentarzem. Mamy więc taką pierwszą uwagę, myślę, że dla nas ważną, zwłaszcza w uroczystość Wszystkich Świętych i we wspomnienie wiernych zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny, Dzień Zmarłych, jak to niektórzy nazywają to wspomnienie i ten dzień. Chodzi o to, żebyśmy sobie trochę tak spojrzeli na cmentarz nie przez perspektywę pogrzebów, bo to jest trochę inny cmentarz, kiedy odprowadzamy kogoś bliskiego czy znajomego. Ale właśnie uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, Dzień Wspomnienia Wiernych Zmarłych jest takim pokazaniem nam, to jest jakiś paradoks, że cmentarz to jest swego rodzaju miejsce takiej radości, ale tej radości, która ma swoje źródło w Bogu, bo tak naprawdę cmentarz bez religii, bez Boga jest takim bardzo cmentarzem smutnym i pomnikowym, bym określił. Takim dalekim od tradycji rodzinnej, bo właśnie w uroczystość Wszystkich Świętych, no teraz przestrzegamy, żeby zachować dystans, okazywanie sobie przy powitaniu też jakiegoś takiego też dystansu, żeby zabezpieczyć się, czy też uchronić innych, bo jeśli nam o nas samych nie chodzi, to trzeba o innych pomyśleć. Ale przy grobach spotykają się rodzinnie ludzie, bo to jest moment świętowania, to jest moment, kiedy wspominamy tego człowieka. I często okazuje się, że to jest taki moment też pobudzający nas do modlitwy, do takiego wspomnienia również przed Bogiem, tego, który odszedł. Nieraz ta potrzeba rodzi się właśnie z takich wspomnień ludzkich, takich momentów, kiedy jesteśmy razem rodzinnie i odkrywamy tego człowieka na nowo w opowieściach, w takiej narracji, co często właśnie pobudza i przekłada się na naszą indywidualną pobożność i skłania nas do modlitwy. Tak, gdybyśmy spojrzeli od tej strony na cmentarz, to powinniśmy widzieć w nim taką przestrzeń, czy takie wezwanie do tego, żeby na życie patrzeć w perspektywie wieczności, na czas, który mamy na ziemi, abyśmy widzieli, że on się przez śmierć, przez to, że człowiek musi się przemienić, to życie nasze, czas przenosi nas w ten stan wieczności. I to tutaj próbowałem pokazać w tej telewizji, w tej audycji telewizyjnej, że cmentarz, tak jak nasz sposób doświadczania życia, ma nam uświadamiać, że w tym, co przeżywamy, czego doświadczamy w tej naszej życiowej pielgrzymce, powinniśmy odnajdywać nie tylko to, co nas tak w sposób światowy skłania do tego, żebyśmy przeżywali nasze życie, ale również od tej strony duchowej, żebyśmy poszukiwali tego, co jest tym prawdziwym naszym szczęściem wiecznym. Próbowaliśmy pokazać też, że cmentarz to jest taki prawdziwy skarbiec. Można by powiedzieć, i tutaj bym nawiązał właśnie do tej wieczności, żeby zrozumieć cmentarz jako ten skarbiec wiedzy, mądrości, ale też wiary, nadziei i miłości. To jest potrzebny ten klucz, którym jest wieczność. Jeśli my tego klucza nie mamy, to rzeczywiście staje się to miejscem spoczynku, ale spoczynku bez nadziei. Ja tutaj przytoczyłem też takie przykłady napisów na nagrobkach chrześcijańskich, no zwłaszcza katolickich, kiedy mamy na zawsze z Panem taki napis, czy niech spoczywa z Bogiem, czy bądź wola Twoja, Panie, czy w krzyżu zbawienie, lub też nawet cytaty z Biblii, to takie rozbudowane. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi. Cytaty z psalmu. Stanę i pójdę do mego Ojca. Więc mamy tu przykłady tego, co my naprawdę odczuwamy i chcemy, żeby ta prawda znalazła się również w miejscu, gdzie jest grób naszych bliskich. Natomiast grób może się stać tylko pomnikiem. My nieraz właśnie tak nie rozróżniamy grób, pomnik. Zresztą no, staramy się, żeby groby były zaopatrzone w pomniki, ale żeby ten grób nie stał się tylko pomnikiem, tak jak to bywa właśnie w tych sektorach, zwłaszcza na cmentarzach komunalnych, wydzielonych, gdzie jest miejsce pochówku ludzi niewierzących. I tam takie napisy: żyjesz w naszych sercach, pamięć nie umiera. Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić. Zniknęłaś mi z oczu na wieczne sny, zostawiłaś mi smutek i gorzkie łzy. I można by tu pamięć droższa od słów, pamięć pozostała. Czyli tutaj na tych pomnikach unika się tego odniesienia do Boga, odniesienia do wieczności. Chcemy zamknąć czas w tym miejscu, dlatego nie mówimy, że tu jest grób, tu jest pomnik. I to nas przenosi trochę w ten wymiar demokracji, bo jeśli traktujemy miejsca pochówku, zwłaszcza osób, bo też widziałem takie wypowiedzi harcerzy, kiedy oni mówili: tak, my sprzątamy te groby, bo tu pochowani zostali ci, którzy walczyli o naszą ojczyznę. Dlatego my chcemy tutaj okazać im naszą wdzięczność. Sprzątamy te groby, nie pomniki. My nie przychodzimy z wieńcami, z kwiatami, ze światłem do pomniku. Przychodzimy do tych konkretnych ludzi. I wydaje się, że tutaj tak bardzo potrzebna jest nam ta historia, która pozwala to miejsce zachować jako miejsce święte, a nie tylko miejsce pomnikowe. Bo można stawiać mauzolea. My znamy też takie mauzolea, gdzie pielgrzymują ludzie, a wiemy, że pielgrzymują, raczej udają się w odwiedziny takie turystyczne, z ciekawości. To trudno nazwać pielgrzymką i to jest też jakaś forma właśnie zachowania pamięci o tym człowieku, który odszedł. I wreszcie taka myśl, ona się ciągle przewijała, że my powinniśmy patrzeć na cmentarz jako element odchodzenia człowieka. Czyli patrzmy na cmentarz jako symbol też tej śmierci, która jest procesem. To nie jest moment. To nie jest tak, że człowiek po prostu przestaje oddychać, staje jego serce, przestaje działać mózg i już go nie ma. To jest sposób jego odchodzenia również naszą pomocą. My chcemy być z nim, bo on do nas nie przyjdzie, ale my do niego możemy pójść i tak będzie wyglądać życie każdego z nas. Więc to jest taki moment spojrzenia na cmentarz jak na całe swoje życie i na czas, który w życiu mam. I to nas właśnie może pobudzać do takiej modlitwy również tej, której towarzyszy, bo zwłaszcza papież Franciszek to podkreśla, że to otwarcie na Boga, dialog z Nim, on potrzebuje takiego uwiarygodnienia w tym otwarciu się na potrzeby innych. I w tej posłudze innym, jeśli uda nam się zobaczyć tę wielkość miłości, która oczyszcza tych, którzy odeszli, właśnie w tym niewielkim geście nieraz to jest wielki gest. No, oczywiście są tacy ludzie, którzy życie dla drugiego oddadzą, ale Bóg od nas tego nie oczekuje. W tych małych gestach możemy zobaczyć, jak wiele ta miłość znaczyła w życiu tego, który odszedł, jak wiele znaczy dla niego wtedy, kiedy on jest w tym procesie odchodzenia, jeszcze jest w tym momencie oczyszczania Bożą miłością, ale potrzebuje naszego wsparcia, naszej obecności, spotkania. A więc kochajmy naszych zmarłych tak, jakbyśmy ich mieli zawsze wśród żywych, bo oni żyją tylko w innym stanie.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Cmentarz w Kościele i w Demokracji to temat naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam do wspólnej rozmowy, wspólnego pochylenia się nad tym zagadnieniem. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55 z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 6 minut po godzinie 22 w zakątku cmentarza utwór w wykonaniu starego, dobrego małżeństwa.
Mają zmarli w niedzielę ten pośmiertny kłopot, że w obczyźnie cmentarza czują się bezdomnie, a lubią noc spędzać popod mgłą lub kłopot. Wiecznością, co się wiara gęstwi nieprzytomnie. Maria z cówka wygody wspomina i zdebne. Słońce w łóżku, wiatr w sieni i ogród macierzyn, gdzie było tyle w radość uchodzących ścieżyn. A wszystkie takie trafne i drzewo potrzebne. Da da dam, da da dam, da da di di da da dam, da da di di da da dam, da dam. Żebrak, co się zagławił na śmierć krzyną chleba. Kijem niegdyś wędrownym obłędnie się babrze w nieodgadle błękitnym, pełnym Boga chabrze. By zęk dla snu wiecznego wydłubać ćmu niebo. Da da dam, da da dam, da da di di da da dam, da da di di da da dam, da da. Mnich, co po to byt ziemski tłumił bez szemrania, pędzić żywot wieczny w sposób nienaganny, kreśli palcem na próchnię list do panny Anny, życząc rychłego w kwiatach zmartwychwstania. Da da dam, da da dam, da da li li da da dam, da da li li da da dam, da da. Panna Anna udaje, że jest bez żałoby, biorąc na kolana młodą głębię sztochę, ukradkiem z pajęczyny tka zwiewną pończochę. Dla brzozy, co tkwi boso na kochanka grobie. Da da dam, da da dam, da da di di da da dam, da da di di da da dam, da da. A opodal mniej więcej naprzeciw rozstaju, we fraku bezrozumnie skąsanym przez szczura na czele kilku cieni żeńskiego rodzaju. Nieboszczyk madaleński prowadzi masura. Da da dam, da da dam, da da di di da da dam, da da di di da da dam, da da. Mają zmarli w niedzielę ten pośmiertny kłopot, że w obczyźnie cmentarza czują się bezdomnie, a lubią noc spędzać popod mgłą lub popot. Wiecznością, co się wiara gęstwi nieprzytomnie.
W zakątku cmentarza. Utwór w wykonaniu starego, dobrego małżeństwa. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas. Temat naszego spotkania: cmentarz w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i czcigodnych księży. Dzwoni Danuta z Małopolski. Ja chciałam się tak króciutko podzielić refleksją też nad wyglądem pomników czy nagrobków cmentarnych. Kiedy zmarła moja mama, po jakimś czasie zdecydowaliśmy z ojcem, że trzeba zrobić jakiś nagrobek. I tato zgodził się, żeby to był według mojego pomysłu. Ja chciałam, żeby był jak najbardziej prosty. Jest tylko znak krzyża i nazwisko, nasze imiona, bo to jest grobowiec rodzinny. Muszę powiedzieć, że razi mnie w pewien sposób umieszczanie krzyży z wizerunkiem Pana Jezusa na grobowcach. Tak to po prostu przykro jest, bo Pan Jezus się dosyć nacierpiał i jeszcze to Jego ciało wiszące na krzyżu, umieszczane na grobowcach, teraz to tak jakby odchodzą od tego. I na naszym grobowcu jest tylko właśnie znak krzyża i niżej cytat z Pisma Świętego. Przewertowałam całe Pismo Święte, zastanawiając się nad cytatem, nad zdaniem, które zostanie po nas. No też na wieczność nie zostanie, ale ile jak najdłużej będzie mogło. I wybrałam takie zdanie, cytuję za Mateuszem. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie dla mnie i Ewangelii, ten je zachowa. I muszę powiedzieć, że jak rozważam czasem to zdanie i tak też z perspektywy czasu to wszystko patrzę, to jestem coraz bardziej onieśmielona, bo to potraktowałam w zasadzie jako motto swojego życia i czy będę wierna temu, bo można to rozwinąć w różny sposób, rozumieć, prawda? Pan Jezus mówił w przypowieściach, mówił rzeczy trudne, ale to można też różnie rozumieć, a ja rozumiem w taki sposób, że to życie się traci każdego dnia, że się dźwiga krzyż i chodzi o to, żeby no do końca być wiernym, prawda? To może tak tyle, to co mi leży na sercu i bardzo dziękuję, że mogłam zabrać głos.
Dziękujemy również pani Anuto, serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę, ksiądz dr Zenon Hanas.
Tak, pani Danuto, no przepiękny cytat wybrała pani na pomnik. Rzeczywiście ta myśl o tym, że nasze życie jako ludzi, ta prawda Chrystusa, no bo to jest jakby sedno Ewangelii, nie? Że człowiek, który chce żyć tylko i wyłącznie dla siebie, jakby jest takim zamkniętym w sobie egoistą, tylko wszystko jakby zbiera, żeby jemu było jak najwygodniej, no to nie jest model życia chrześcijańskiego. Zbawienie prowadzi do tego, żeby jakby ofiarować siebie drugiemu człowiekowi i stracić swoje życie, być gotowym do tego, żeby je oddać, żeby je przekazać, żeby nie trzymać tylko i wyłącznie dla siebie. Jeżeli ktoś potrafi w sobie wytworzyć taką chęć, taką postawę, no to łatwiej mu przechodzić też później trudne momenty życia, też cierpienia. Więc to rzeczywiście przepiękny cytat. Ksiądz w tym programie telewizyjnym zadzwonił też jeden z telewidzów i też mówił o tym, że o tym cytacie o ziarnie, które obumiera, że to jest bardzo podobna myśl. Myślę, że ona bardzo, bardzo cennie oddaje też nasze takie chrześcijańskie, ewangeliczne spojrzenie na to, czym śmierć jest i czym jest życie człowieka. Natomiast chciałem tak krótko powiedzieć, że rzeczywiście to, co pani powiedziała, jest to taka, no wymaga swego rodzaju, trochę zależy od sytuacji, zależy od wielu spraw, czy pokazywać cierpiącego Chrystusa na cmentarzach, na tym wizerunku, ten wizerunek Chrystusa, który cierpi, kona na krzyżu, czy też ukazywać bardziej taki aspekt jego zmartwychwstania już po śmierci. No ja to jest bardzo, bardzo trzeba by, no może być różnie w różnych sytuacjach to się odbywa. Ja sam czasami, kiedy jesteśmy na cmentarzach i odbywa się liturgia, jest sprawowany obrzęd pogrzebu, więc my też bardzo często mówimy oczywiście tam o zmartwychwstaniu Chrystusa, są teksty, modlitwy, które nam przypominają o tym, że to jest nasza nadzieja cały czas. I niekiedy, w niektórych regionach śpiewane są no takie żałobne bardziej pieśni, prośby, błagania o to, żeby Pan Bóg przyjął zmarłego do swojego domu, do wiecznego, do zbawienia. Ale też czasami na zakończenie zwłaszcza śpiewa się jakąś pieśń o zmartwychwstaniu Chrystusa. Na pogrzebach takich wspólnot neokatechumenalnych bardzo często śpiewana jest taka pieśń. I na zakończenie pogrzebu zaśpiewanie takiego radosnej pieśni o zmartwychwstaniu Chrystusa, no, jest to na pewno głęboka treść w tym, ale z drugiej strony, kiedy widzimy czasami rodzinę bardzo dotkniętą śmiercią bliskiej osoby, kiedy widzimy załzawione oczy, kiedy widzimy no, szlochających ludzi, którzy tam stoją i płaczą, bo przeżywają w ten sposób odejście kogoś bliskiego, kogo bardzo kochali, czasami zaśpiewanie takiego bardzo radosnego hymnu o zmartwychwstaniu Chrystusa, owszem, to może podnieść naszego ducha, ale to wymaga też takiego no, wyczucia, pewnej wrażliwości. Mówię o tym dlatego, że pewnie w pewnych sytuacjach ten wizerunek Chrystusa cierpiącego jest swego rodzaju pociechą dla tych, którzy przychodzą, którzy mogą się jakoś solidaryzować wewnętrznie, duchowo łączyć ze śmiercią, z męką Pana Jezusa, która prowadzi do zmartwychwstania. Więc bardziej ta pasyjka, ten moment umierającego Chrystusa na krzyżu, na cmentarzach, pewnie to jest bardziej dla tych, którzy przychodzą, którzy szukają jakiejś pociechy i mam nadzieję, że w ten sposób jest to rozumiane, że nie jest to sytuacja, która jeszcze bardziej pogłębi nasz smutek i jakieś takie wewnętrzne rozdarcie, a bardziej da nam nadzieję, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Ja jeszcze taką jedną myślą chciałem się podzielić, że ta liturgia pogrzebowa, tak w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie jest to nabożeństwo pogrzebowe. Ono też jest w różnych kulturach, w różnych językach, ono jest troszeczkę zmieniane, różne są modlitwy tam wypowiadane, chociaż zasadniczo jest podobnie, wszystkie te rytuały są bardzo podobne, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, czyli to posypanie prochu piaskiem czy prochu na grób, no i wiele takich symbolicznych gestów, ale jeden chciałem się podzielić, że w niektórych, tam gdzie ja to znałem, w Bawarii na przykład, w Niemczech, kiedy były pogrzeby celebrowane, to w momencie, kiedy opuszczana była trumna do grobu, wtedy kapłan zapraszał wszystkich, żeby wspólnie wyznać naszą wiarę. Czyli odmawiane było zwyczajnie, tak jak w czasie liturgii jest mówione credo, gdzie wypowiadane są słowa, też wierzę w ciała zmartwychwstanie. W Polsce tego my nie znamy, na pogrzebach nie odmawiamy różne modlitwy, ale credo, wierzę w Boga, nie jest odmawiane. Owszem, w różańcu być może, ale chciałbym powiedzieć, że na mnie to zawsze duże wrażenie robiło, kiedy cała rodzina, tam przyjaciele zgromadzeni na cmentarzu, kiedy ten sarkofag był opuszczany już do ziemi, wtedy wszyscy wypowiadali te słowa wiary naszej chrześcijańskiej, gdzie była mowa o tym też, że wierzę w ciała zmartwychwstanie. Więc chciałbym to taką refleksją się podzielić też dla Pani, że rzeczywiście ten wizerunek Chrystusa na grobach, takiego cierpiącego zwłaszcza, myślę, że bardziej jest to dla tych, którzy sami cierpią i szukają jakiejś takiej pociechy w tym, żeby zobaczyć cierpiącego Chrystusa, ale ostatecznie wymowa krzyża zawsze będzie taka, że prowadzi do zmartwychwstania. Więc życzę nam też, żebyśmy niezależnie od tego, czy patrzymy na krzyż, na którym jest pasyjka, ten, czyli krucyfiks, czy to ciało Chrystusa umęczonego, czy też będzie to po prostu pusty krzyż, już taki po zmartwychwstaniu. To jedno i drugie, żeby to nas prowadziło do większej nadziei, że kiedyś też zmartwychwstaniemy razem z Chrystusem.
Dziękuję. 20 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: cmentarz w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj mówi Wiesława z Gdańska, dzwonię. Ja to właśnie mnie bardzo porusza taka sprawa, bo też mówimy o obcowaniu świętych. I mnie właśnie tu chciałabym powiedzieć o dzieciach nienarodzonych, ale może nie tych, które mają swoje groby na cmentarzach, dzieci utracone, tylko o dzieciach abortowanych, które jakby nie mają swoich miejsc pochówku. Ponieważ ja uczestniczę w takich rekolekcjach, czyli jestem w zespole, który prowadzi rekolekcję Winnica Racheli Uzdrowienie po aborcji. Ja jestem świadkiem, jesteśmy oczywiście w zespole naszym, właśnie podczas prowadzenia takich rekolekcji, jesteśmy świadkami tego, jak ci właśnie rodzice, mama, najczęściej to są mamy, które przywracają tożsamość swojemu dziecku. Pomimo, że nie ma tego grobu, nie ma gdzie pójść zapalić świeczki, ale podczas takich rekolekcji jest możliwość nadania imienia dziecku, jest możliwość zapalenia symbolicznie świeczki, położenia kwiatków, jest właśnie też to nabożeństwo pogrzebowe i jest coś bardzo pięknego, ponieważ ci rodzice, oni nawiązują duchową łączność ze swoimi dziećmi. Oni te dzieci wprowadzają do swojej rodziny, do tych dzieci, które żyją tutaj razem z nimi na ziemi, by wprowadzają swoje dzieci, które są u Pana w niebie. I chcę jeszcze powiedzieć z mojego doświadczenia coś takiego, że ja mocno wierzę w świętość tych dzieci nienarodzonych i w ich pomoc, i w ich obecność. Ja bardzo czuję obecność tych dzieci nienarodzonych. Często się też modlę właśnie za wstawiennictwem tych dzieci, wierząc w to, że one są u Boga, ponieważ one przeszły ten chrzest krwi. Czyli to jest męczeństwo, tak? A mama czy tata, najczęściej mówię to, są mamy, które gdzieś po latach odczuwają jakiś bardzo trudny czas, że nie mają właśnie tego grobu dziecka, nie mają możliwości, że ta wina spoczywa na nich, więc szukają tego właśnie pojednania z Bogiem i szukają kontaktu ze swoimi dziećmi. I to następuje podczas takich rekolekcji. Więc tutaj właśnie bardzo mnie to też tak mocno porusza. To obcowanie świętych, że święci są w niebie. Te dzieciaki właśnie, które kiedyś były niechciane, one są u Pana i one orędują też za swoimi rodzinami. To bym tak się chciała właśnie tym podzielić. A jeszcze właśnie, no przepraszam, bo tak troszeczkę trema. Nie przywitałam właśnie gości obecnych w studio i jeszcze też ojca Dawida. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że się mogłam dodzwonić i mogłam się też podzielić właśnie. A takie rekolekcje odbywają się w Gdańsku Matemblewie u Matki Bożej Brzemiennej. To jest też piękne miejsce i tam właśnie można mogą te mamy spotkać się ze swoimi dziećmi, przygarnąć się i jest to, ja mówię, tak bym cały czas w tym obszarze obserwowała świętych. Dla mnie to jest niesamowita, jest piękna rzecz. Także to myślę, że to wszystko na ten temat, na ten moment. Bardzo jeszcze raz dziękuję serdecznie za połączenie, za możliwość też wypowiedzi tego, co mnie tak bardzo na sercu jakoś tak leży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, Pani Wiesławo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Proszę, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Wiesławo, to jest kolejne takie świadectwo, które właściwie nie wymagałoby komentarza, bo przez ten cykl naszych audycji dużo takich właśnie świadectw było, po których chciałoby się zamilknąć i spróbować jeszcze raz to sobie poukładać, spojrzeć jeszcze raz na tę dla siebie może mniej znaną rzeczywistość, bo rzeczywiście mało poświęcamy czasu, również wydaje mi się, tak robiąc rachunek sumienia z naszego duszpasterstwa, z naszej pobożności tutaj w Polsce, tej uwagi poświęcamy właśnie mało dzieciom utraconym i dzieciom abortowanym. To jest oczywiście bardzo bolesne dla wszystkich, bo my tutaj już w tych audycjach omawialiśmy też i antropologię, i człowieka, jego niepowtarzalność, jedyność i właśnie przede wszystkim taką równość ludzi. I pani to pięknie powiedziała swoim językiem. Mnie przychodzi na myśl bardziej takie określenie teologiczno-filozoficzne i takie z katolickiej nauki społecznej, że właśnie te dzieci to nie są tylko dzieci. To nie jest tylko początek życia. To są tacy sami ludzie jak my. Tacy sami ludzie. I Bóg na pewno stworzy im szansę, żeby swoje życie przeżyli tak samo jak my tutaj. I jestem przekonany, że miłość Boża, zwłaszcza jak pani to pięknie powiedziała, że to są te dzieci przeszły przez chrzest krwi, to one są męczennikami. Tak, i męczeństwo to zawsze ma taki sam sposób wyznania wiary przed Bogiem, bo towarzyszy temu niewinność. Niewinność. I wydaje mi się, że wszystko, co pani powiedziała, to jest tylko właśnie sprowadzenie do tego dogmatu o obcowaniu świętych, bo i to wyznajemy w naszym credo, w naszym wyznaniu wiary. I właśnie być może, że należałoby wśród tych świętych, Kościół tutaj ma jeszcze do odrobienia pewne lekcje, zarówno teologiczne, jak i w dokumentach Kościoła, ale wydaje mi się, że ta pobożność właśnie takich ludzi jak pani, zaangażowanych w takie ruchy, grupy, prowadzenie tych rekolekcji, które właściwie są taką pomocą duchową dla tych pogubionych ludzi, one dają nam odczuć, jak wielu jeszcze mamy orędowników wśród tych, którzy nie mają swoich grobów. I my możemy tylko powiedzieć, że są wśród nas, są nam równi, a swoją świętością, niewinnością w tej świętości mogą nas natchnąć do tak wspaniałego życia, w którym będzie miejsce właśnie na te nasze małe męczeństwa, na te, na jakie nas stać, ale z ich pomocą już, właśnie z ich pomocą, poprzez wiarę, że możemy być z nimi, wypraszając łaski za ich wstawiennictwem.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Roman Podkarpackie. Przede wszystkim przywitam księdza redaktora, księży profesora, doktora, uczonych w wielu pięknych rzeczach. Słucham z uwagą, dziękuję za ten program, w którym często pojawia się pojęcie przestrzeni, relacji, znaku Chrystusa zmartwychwstałego, ukrzyżowanego, relacji do Boga, relacji do człowieka. I tutaj mam prośbę taką ogromną, prosiłbym o dodefiniowanie, określenie tych pojęć jak relacja, znak. Co to właściwie jest, jak odnieść znak krzyża do mojego życia, do życia mojego teraz na ziemi i do życia wieczności. I jako motto, które nie jest biblijne, które mówi o wrażliwościach poety, o życiu, chciałem podzielić się piosenką, bo to jest poważny utwór Edyty Geppert. Jakie życie, taka śmierć, jaka róża, taki cień, cytuję może niedosłownie. Ale pytanie o logikę, o wybór, jaką relację wybieram teraz, dzisiaj, w moim życiu, w mojej rodzinie, logikę Jezusa, Ewangelii, czy tą przynoszoną na przykład media w swoim języku, przekazie. I to pytanie o relację i o znak cały czas. proszę o dodefiniowanie tych pojęć, podanie przykładów, często pojawia się nadzieja życia wiecznego. Jak rozumiemy nadzieję? Bo tak łatwo powiedzieć, a dzisiaj Ewangelia mówi wyraźnie: miłuj Boga bliźniego. Dobra, miłujemy. Ale co to dla nas znaczy w codziennej logice, w codziennym znaku, którym się przyglądamy, lecz nim żyjemy? Proszę o dodefiniowanie.
Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie pana. Bardzo proszę, ksiądz dr Zenon Halas.
Tak, dziękujemy za te inspirujące pytania, o prośbę, żeby doprecyzować pewne słowa i pojęcia, które tutaj używamy. Pytał pan o to, o taką relację, czyli o takie odniesienie do krzyża. Tak to zrozumiałem, że to nie chodzi o tylko i wyłącznie o relacje, które budujemy jakieś w naszym życiu, ale taką relację żeby zrozumieć znak krzyża. Nie wiem, czy dobrze to pytanie zrozumiałem. Więc to pojęcie takiej relacji, czyli odniesienia się do jakiejś innej rzeczywistości, do drugiego człowieka, to jest takie pojęcie, które dzisiaj ono nam coraz częściej towarzyszy też w takim życiu duchowym. Ja może użyję takiego obrazu, troszeczkę może będzie to odbiegało od dzisiejszego tematu naszej audycji, ale żeby zrozumiał pan, kiedy mówimy o relacyjności, o relacji, kim człowiek jest. My bardzo często dzisiaj mówimy o Trójcy Świętej, że Trójca Święta składa się z trzech osób boskich. I to jest Bóg Ojciec, jest Syn Boży i Duch Święty. I te trzy osoby boskie poprzez długie, długie lata rozwoju też myśli teologicznej, pewnej refleksji w Kościele, my mówimy, że te osoby są wobec siebie w pewnej relacji, w pewnym odniesieniu. One tworzą więzi. W jakiś sposób można próbować zrozumieć, oczywiście Bóg będzie zawsze nieskończoną tajemnicą, której nigdy nie przenikniemy, ale objawienie, które Jezus Chrystus nam przyniósł, to co w Ewangeliach zostało napisane, pozwala nieco zobaczyć właśnie tę, jakie są te relacje, jakie są odniesienia pomiędzy trzema osobami boskimi w Trójcy Świętej. I mówię o tym dlatego, że to ma znaczenie dla naszego codziennego życia też, bo o to pan prosił, nie, żeby to zrozumieć. Więc ja powiem tak, że te, no, kiedy tak sobie medytujemy, kiedy próbujemy w modlitwie, w czytaniu Pisma Świętego zrozumieć, w jaki sposób Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, w jakich są relacjach, w jaki sposób oni się do siebie nawzajem odnoszą, to trzeba powiedzieć, że tą najgłębszą relacją, która między nimi jest, to jest relacja wzajemnej miłości. Czyli Bóg kocha swojego Syna, tak jak Ojciec kocha Syna. Ojciec kocha swojego Ojca. Syn kocha swojego Ojca i z miłości do Niego też powierza siebie, staje się człowiekiem po to, żebyśmy my pokochali też Pana Boga. Więc z tego, co teraz mówię, oczywiście to ta miłość, o której tutaj mówimy w Trójcy Świętej, ona jest miłością wzajemną. To znaczy, to nie jest tak, że tylko w jedną stronę się jedną się kocha, tylko jeżeli ktoś jakby kocha tę drugą osobę w Trójcy Świętej, to ta druga osoba, Syn, odpowiada na tę miłość. I to ma znaczenie dla naszego życia duchowego też. To znaczy, że jeżeli my staramy się w naszym życiu kochać drugiego człowieka, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, czy jesteśmy w rodzinie, są mąż, żona, dzieci, czy jesteśmy kapłanami i też staramy się kochać ludzi, którzy stają na naszej drodze, parafian, czy też jesteśmy w firmie, jesteśmy szefem firmy i próbujemy kochać naszych pracowników i tak dalej. To nie ma znaczenia. Ta miłość chrześcijańska, ona działa w ten sposób, że ta relacja, która się tworzy między nami, ona jest, powinna być taką relacją wzajemności. Czyli jeżeli my staramy się tak kochać drugiego człowieka, żeby on również pokochał nas, żeby wzbudzić w nim taką pozytywną, dobrą odpowiedź. Więc ten obraz Trójcy Świętej, która siebie nawzajem jakby wewnątrz kocha, te wszystkie trzy osoby są w takiej relacji no wielkiej wzajemnej miłości, takiej, która oddaje siebie po to, żeby miłość z powrotem uzyskać. To ma znaczenie, mimo tego, że ja to tak mówię bardzo górnolotnie, może ja sobie zdaję sprawę, że nie jest to łatwe, jak się to później przekłada na jakieś codzienne życie, ale ostatecznie te relacje, o które Pan pytał, co to znaczy relacja? W Trójcy Świętej tą relacją będzie zawsze miłość, ale taka miłość, która pragnie, żeby wywołać z drugiej strony, ze strony drugiego człowieka, podobną miłość, żebyśmy, bo czasami można kochać drugiego człowieka w ten sposób, że się go jakby odrzuca albo troszkę z góry na niego patrzy. Natomiast jeżeli będzie to autentyczna chrześcijańska miłość, wtedy to będzie wzajemna miłość. Nie będzie tylko w jedną stronę, tylko będzie to, co Pan Jezus mówił, miłujcie siebie nawzajem. On nie mówił miłujcie siebie, tylko miłujcie siebie nawzajem, żeby ta miłość była wzajemna. Trochę odbiegłem od tematu dzisiejszego spotkania naszego, które dotyczy cmentarza, ale ponieważ zapytał Pan o relacje, więc starałem się Panu no tak wyjaśnić, jak ja to dzisiaj, czy teologia dzisiaj rozumie, że te relacje pomiędzy ludźmi, które tworzymy, to będą relacje miłości, ale miłości, która jest wzajemna. Nie jest tylko w jedną stronę, tylko staramy się w taki sposób kochać drugiego człowieka, żeby też miłość jego uzyskać w jakiś sposób. Tak jak Bóg kocha nas. Bóg kocha nas po to, żebyśmy my jego pokochali. Taka jest relacja. I ja myślę, że kiedy tak się też głębiej zastanowimy, to idziemy na cmentarz i modlimy się za naszych zmarłych, to myślę, że też kochamy ich i czujemy też ich miłość. I pragniemy, żeby w tej relacji miłości, żeby osiągnąć pełnię zbawienia. Odbiegłem trochę od, ale to pytanie troszeczkę też odbiegało od, ale chciałem to wytłumaczyć, czy te relacje, jak my rozumiemy, jest to relacja miłości i to miłości wzajemnej. O takie relacje chodzi w naszym codziennym życiu również.
22:37 na zegarach, na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Cmentarz w Kościele i demokracji to temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alina z diecezji świdnickiej. Pilnie słucham tej audycji. Przepraszam. I bardzo serdecznie dziękuję za ostatnie zdanie. Nie wiem, który z naszych tutaj księży, czy profesor, czy ten wypowiedział, że przychodzimy na cmentarze po to, żeby się modlić. Ja nie chcę filozofować. Chciałabym powiedzieć właśnie dzisiejsze przeżycie, ponieważ ja więcej osób mam na cmentarzu niż w domu i byłam dzisiaj na cmentarzu. Wiadomo, rok czasu się nie widujemy z tymi, którzy tam przyjeżdżają do nagroby swoich zmarłych. I tak rozmawialiśmy i z tymi, i z tamtymi, ale w końcu usłyszałam, że jednak ktoś gdzieś, jak już przeszedł ten tłum, że odmawia na cmentarzu różaniec. Byłam zdumiona, stanęłam, odwróciłam się w tył i tam rzeczywiście odmawiano różaniec dzisiaj. Podeszłam do nich, zapytałam, czy mogę się przyłączyć, bo zawsze różaniec mam przy sobie. Oczywiście mogłam. Oni przyjeżdżają po to, żeby się pomodlić. Odmówiliśmy dziesiątkę różańca świętego z nieznajomymi osobami i tak w końcu zapytałam, a przepraszam, a kto tutaj leży? A tutaj leży moja siostra i mój szwagier. Nie znałam tych ludzi. Siostrę słabo, szwagra tak, ponieważ był naszym sąsiadem. Byłam tak zdumiona, wkoło tłum chodził, a oni po prostu stali nad tym grobem i się modlili. I o to chyba nam chodzi. O świętych obcowanie, o modlitwę za naszych zmarłych i o to, żeby oni się za nas modlili. To jest chyba sens. Nie filozofowanie, szukanie nie wiadomo czego, ale właśnie to, żeby stanąć i ktoś pozwolić i się przyłączyć do różańca świętego. Odmawiaj go i wierz, po prostu wierz. Bóg zapłać wszystkim za tą piękną audycję. I naszym gościom w studio i wszystkim, którzy nas słuchają i po to idziemy na cmentarz. Nie żeby zapalić znicz, żeby przynieść piękniejszego kwiatka niż ma sąsiad, ale żeby zmówić przynajmniej tą dziesiąteczkę różańca za siostrę, za brata, za mamę, za może kogoś, za sąsiada, a czemu nie? Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy Panią Alino. Bardzo proszę, ksiądz profesor Jan Przybułowski.
Pani Alino, to jest naprawdę, streszcza Pani tak tutaj nasze nieudolne próby też właśnie włączenia się w dialog. Ja przynajmniej z każdej tej audycji wynoszę taką mądrość, która mnie samego jeszcze bardziej tak pobudza do przyjmowania słownictwa, które rodzi się z doświadczenia. To ja jestem teologiem pastoralistą, ale coraz częściej nazywam tę teologię teologią stosowaną, czyli taką, która uczy innych, bo teologia powinna uczyć, ale też uczy się od innych. Ja myślę, że Pani bardzo taka wypowiedź w formie świadectwa na pewno natchnęła niejednego z tutaj naszych słuchaczy, którzy może nawet nie będą mieć okazji się wypowiedzenia, ale przeniosą to w swoją praktykę. I to jest właśnie rola teologii, którą Pani znakomicie rozumie i potrafi ją stosować. Ja też, mówiąc o modlitwie na cmentarzu, taka mi przychodzi często, bo poszukuję też właśnie tutaj, nawiązując do poprzedniego pytania, takich znaków i symbolicznych wyrażeń, które oprócz tego znaczenia takiego czysto semantycznego miałyby jeszcze coś w sobie z tej takiej poetyki. I ja często sobie mówię, że ci zmarli, jeśli przeszli, czy są w procesie tego przechodzenia do Boga, to przecież oni już Go widzą, czy wyczuwają Jego obecność, czy odbierają. My patrzymy zmysłowo jeszcze. Oni już doświadczają Boga. I naprawdę na cmentarzu modlitwa to jest rozmowa, której się przysłuchuje i który się włącza w tę rozmowę. Tak jak Pani się włączyła w modlitwę różańcową, tak powinniśmy widzieć naszych zmarłych. Oni się włączają dlatego, że są takim uchem, które już słucha Boga i są też takim językiem, który mówi tak jak Bóg. I powinniśmy tak widzieć naszą modlitwę za zmarłych, że modlimy się za zmarłych. Ja zachęcam do tego, żeby jednak starać się sięgać do imion, żeby nie tylko tak ogólnie za wszystkich wiernych zmarłych. My to robimy w Eucharystii, wspominając wszystkich wiernych zmarłych. W każdej Eucharystii, w modlitwie eucharystycznej się modlimy, ale żebyśmy mieli te imiona, bo za tym imieniem stoi człowiek. Tak jak Pani powiedziała, jednej osoby mogła nie znać, drugą znała, bo był sąsiadem, ale modlitwa już była wspólna, rodzinna, wspólnotowa, kościelna. No cóż nam jeszcze więcej potrzeba? Jaką zachętę, żebyśmy idąc na cmentarz nie zapomnieli o różańcu?
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przy telefonie Anna. Chciałabym o coś zapytać. Przed chwilą dzwoniła pani, która mówiła o dzieciach nienarodzonych, o usuwaniu ciąży i o tym, jak matki mają później ciężko, że uczestniczą w różnych rekolekcjach. I teraz mam takie pytanie. To pytanie dotyczy w ogóle tematu zabijania, czyli łamania tego przykazania nie zabijaj. Otóż Prawo i Sprawiedliwość bardzo długo walczyło o to, żeby wprowadzić karę śmierci. I chciałam zapytać, jak odnosi się do tego Kościół, no bo przecież chodzi tu o zabijanie osób potępionych. Czy Kościół również sprzeciwia się i temu? podobnie.
Dziękujemy pani Anno. Bardzo proszę, ksiądz dr Zenon Hanas.
Tak, zanim odpowiem, to jeszcze taką może tak w formie pewnego doświadczenia, jeżeli mówimy o miejscach na cmentarzach, które są poświęcone dzieciom, które zmarły, poprzez aborcję, czy też w jakiś sposób taki samoczynny, czasami bywają też poronienia. Więc ja tak w kilku już cmentarzach widziałem, że jest taki symboliczny grób dla wszystkich dzieci, które nie narodziły się, zmarły. Z różnych powodów. To jest taki bardzo symboliczny grób. Niektórzy proboszczowie przygotowują to w jakimś takim miejscu dość widocznym. I bardzo wiele osób przychodzi i zapala tam świeczki. Właśnie z taką prośbą do Pana Boga o zbawienie tych dzieci, o pocieszenie dla rodzin, które zostały dotknięte tą śmiercią dziecka. Więc ja tak sobie myślę, że od strony pewnej takiej pastoralnej jest to bardzo dobry taka myśl, żeby stworzyć takie miejsce, w którym będzie można pomodlić się właśnie w intencji dzieci nienarodzonych i rodzin, które zostały tym dotknięte. Czy to będą dzieci właśnie z aborcji, czy też przez samoczynne poronienia zaraz po narodzeniu. Często dzieci umierają też w różnych okolicznościach. Więc to tak dopowiem do tego pytania, o którym pani mówiła. Natomiast jeśli chodzi o karę śmierci, to wiemy przez pewien czas teologii moralnej w katolickiej nauce społecznej, kara śmierci była w jakiś sposób akceptowana jako rodzaj takiego różne tam były aspekty oczywiście, taka kara śmierci. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych ona jest jeszcze też w wielu stanach prawnie dozwolona. I ona ma charakter oczywiście wielowymiarowy, takiego zadośćuczynienia za popełnioną zbrodnię. Też ma wymiar taki wychowawczy, żeby też w jakiś sposób naśladowców pewnych, którzy by chcieli coś takiego też uczynić, żeby w jakiś sposób ich odstraszać. Więc jest szereg argumentów i ta dyskusja jest bardzo skomplikowana. Też myślę, że odbiega mocno od dzisiejszego tematu. Natomiast w ostatnim czasie, w ostatnich latach możemy zaobserwować coraz częściej, że w wypowiedziach papieży, w wypowiedziach Jana Pawła II, teraz papieża Franciszka, papieża Benedykta, bardzo często pojawia się ten motyw, że ta kara śmierci, która jest przewidywana, że dzisiaj przy tym rozwoju możliwości, które ludzkość posiada, wywierania wpływu, wychowania, czy jakiś sposób, inny sposób ukarania człowieka poprzez, nie wiem, inne rodzaje kary do żywocia i innych, że one są też lepsze, że mamy więcej możliwości, aniżeli takich możliwości, które ludzkość miała 50 czy 100 lat temu. Więc rzeczywiście w apelach papieża Franciszka nie tak dawno, kiedy są publikowane jakieś wypowiedzi papieży, jest bardzo często jest wielki taki apel o to, żeby ta kara śmierci, która jest przewidywana w niektórych systemach prawnych, żeby tego zaniechać i żeby zamiast tego wprowadzać takie kary, które będą też będą bardzo dotkliwe i dzisiejsze możliwości naprawdę oddziaływania na pewno są większe aniżeli kiedyś. To tak tyle odpowiem, odwołując się do katolickiej nauki społecznej, do tego, co Kościół naucza w tej kwestii. Natomiast dzisiejszym tematem naszej rozmowy jest to miejsce, które nazywamy cmentarzem, w jaki sposób my przeżywamy nasze bycie w tym miejscu, w jaki sposób, jakie są nasze modlitwy, w jaki sposób próbujemy też w rozmowie takiej duchowej z tymi osobami, które odeszły, w rozmowie z Panem Bogiem, w jaki sposób to oddziałuje też na nas, jak to zmienia nasze życie, w jaki sposób buduje też nasze otoczenie, nasze więzi z innymi osobami, skąd czerpiemy wzorce. Więc ja myślę, że ten temat naszego bycia też na cmentarzach, nie? Wspólnego, kiedy się spotykamy, teraz jest pandemia, więc te spotkania też są takie trochę bardziej ograniczone, Ale ja sobie przypominam, że przy takim byciu na cmentarzu pojawiało się bardzo dużo tematów takich istotnych dotyczących naszego życia. One się zaczynały często od wspominania bliskich, którzy odeszli, bo rzeczywiście ten czas pandemii też sprawił, że więcej być może osób zmarło niż to zwyczajnie bywało w ostatnich latach. Ale no, te rozmowy takie prowadzone właśnie przy grobach naszych przodków, takiego wspominania, modlitwy, no takiego też wdzięczności za to wszystko, co mogliśmy doświadczyć. Ja myślę, że to są te rzeczy i te tematy, które w takich momentach na cmentarzu mogą nam towarzyszyć i myślę, że modlitwa jest rzeczywiście bardzo istotna, żeby się pomodlić, żeby uzyskać odpust. Mówiliśmy o tym, że jedną z form właśnie takiej duchowej pomocy nie jest tylko zwyczajnie modlitwa, ale bardzo konkretnie uzyskanie odpustu zupełnego czy cząstkowego za naszych zmarłych. Więc to są te tematy, które na cmentarzu mogą w jakiś sposób nas inspirować i pomagać nam też lepiej żyć w codzienności.
Dziękujemy. Na zegarach 22:51 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania, cmentarz w Kościele i Demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz doktor Zenon Hanas. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wanda Maria z Warszawy. No, chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o przeżywanie zarówno Dnia Wszystkich Świętych, to wiadomo, że modlimy się do Wszystkich Świętych, również za zmarłych, którzy czekają być może na wejście do nieba. Natomiast nie wyobrażam sobie pójścia na cmentarz, żeby na cmentarzu się nie modlić. Zawsze staramy się z siostrą, już jesteśmy wiekowe, żeby zmobilizować też młodsze pokolenie, co miało zresztą miejsce dzisiaj. Staramy się przede wszystkim uczestniczyć w Eucharystii, też za zmarłych się modlić i przystępować do sakramentu pojednania i Komunii Świętej, a nie wyobrażam sobie bycia na cmentarzu i tylko pogadania, tylko zawsze modlimy się albo koronką do Bożego Miłosierdzia i też właśnie za konkretne osoby, ale też modlimy się za bliskich, którzy leżą na różnych cmentarzach, bo tak niestety życie się poukładało, że też w różnych częściach Polski i nie tylko, bo wspominam też brata, którego mam w Argentynie, a był redemptorystą i leży na cmentarzu w Buenos Aires. Natomiast chciałabym zwrócić taką uwagę, bo mało moim zdaniem przed świętem zmarłych mówi się, znaczy zachęca się, żeby kapłani więcej mówili właśnie o modlitwie, bo rzeczywiście na cmentarzach no, z tą modlitwą zarówno w takie dni jak dzisiaj, czy Wszystkich Świętych, czy nawet w Dzień Zmarłych, tej modlitwy ze strony rzeczywiście odwiedzających, tak jak się obserwuje, jest mało. No dzisiaj...
Niestety, ale połączenie zostało przerwane. Bardzo proszę, ksiądz profesor Andrzejowski.
To była pani Wanda, tak? Dobrze.
Tak, Maria, Wanda Maria. Zawsze.
No właśnie, dobrze sobie zapisałem. Pani Wando, no ja rozumiem i tak do mnie tak przemówiły pani słowa i ja co prawda Zenon też nie pracujemy w duszpasterstwie, mamy trochę inne zadania, ale ja się zgadzam, że nie tylko trzeba robić, ale też mówić, to jest prawda. I cały czas gdzieś tu się przewija, ja przez wiele lat też głosiłem kazanie na cmentarzu i zawsze sobie jakiś temat wyznaczałem, inny, ponieważ to zawsze był ten sam cmentarz, więc podobni ludzie. I zawsze sobie myślałem, żeby nawiązywać do symboliki tego dnia, do tego miejsca, do wymowy tutaj tych tajemnic, których dotykamy i których tylko poznajemy symbole, a tak naprawdę to tylko nas to jeszcze bardziej onieśmiela i wzmacnia naszą wiarę i taką potrzebę jeszcze silniejszej wiary i proszenia o tę łaskę. Ale wydaje mi się, że tutaj nie wchodzę w polemikę, czy krzyż ma być z pasyjką, czy bez pasyjki, czy może być sam Chrystus taki frasobliwy, jak często w kapliczkach się go umieszcza. To jest tylko symbol, który jest na zewnątrz. Modlitwa to jest coś, co jest wewnątrz nas. I jeśli krzyż jest znakiem, zobaczmy, jeśli się nawet nie stawia żadnego pomnika, nie mamy nic, to nawet taki prowizoryczny krzyż wbija się w ziemię, że w tym miejscu ktoś jest pochowany. To jest jego miejsce spoczynku. I tu nie można przejść obojętnie. I dlatego jeśli idziemy na cmentarz i traktujemy to jako pielgrzymkę, dlatego zachęcam jeszcze raz do tego słowa, pielgrzymka. Idziemy na cmentarz, pielgrzymujemy na cmentarz. Gdyby nam się udało właśnie tę symbolikę przenieść, to wydaje się, tak myślę, że ta modlitwa stałaby się czymś, co by rodziło się z wnętrza, z nas samych. Gdybyśmy już byli na cmentarzu z takim nastawieniem, to ta modlitwa już z nas płynie. Bo pamiętajmy o tym, że najkrótszym, tak najkatechizmowym określeniem modlitwy to jest rozmowa. Rozmowa, dialog z Bogiem. Ale musimy też pamiętać, tak uczy teologia, tak patrzy na to Kościół, że modlitwę zawsze rozpoczyna Bóg. A gdzie Bóg przemawia? Przecież On nie mówi nam do ucha, On mówi nam w sercu. Tam trzeba poruszyć to, co nas do tej modlitwy skłoni. I cmentarz sam z siebie nie da nic. Stanie się też jednym wielkim pomnikiem i takim historycznym miejscem, jeśli byśmy odarli go z tych symboli religijnych, a przede wszystkim z tej obecności samego Boga. Bo właśnie w tych tajemnicach, które odkrywamy w modlitwie na cmentarzu, przede wszystkim odkrywamy Boga, który obdarza nas najpierw życiem, tym ziemskim, a później życiem wiecznym.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Proszę bardzo, halo?
Tak.
Można mówić?
Bardzo proszę.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Ja jestem, dzwonię z Wrocławskiego, Antoni. Proszę księży, bardzo serdecznie dziękuję za to wytłumaczenie tej w ogóle sprawy cmentarza, pogrzebu, czy odpustu zupełnego, czy jakiegoś tam. Proszę, mam prośbę taką, to jest bardzo ważna sprawa, bo wiele osób słucha Radio Maryja i nie wie, co zrobić, bo nie jest w stanie wyjść z domu. Jak on może przyjąć Komunię Świętą duchowo nawet, bo codziennie słuchają niektórzy przy świętej rano z Radio Maryja. I mogą przyjąć Komunię Świętą, mogą się pomodlić, ale nie mogą cmentarza nawiedzić. Więc jakby to wytłumaczyć ludziom, to bardzo serdecznie proszę w radiu, żeby to było głośno powiedziane, nawet jutro powtórzyć, że co ma ta osoba zrobić, żeby w jakiś sposób zyskać odpust dla danej osoby, za którą chce się modlić.
Dziękujemy, panie Antoni. I już przekazujemy głos. Bardzo proszę, ksiądz dr Zenon Hanas.
Tak, rzeczywiście dziękujemy, bo to jest bardzo ważne, o co pan poprosił teraz, żeby to zabrzmiało tak bardzo, bardzo wyraźnie. Więc ja chcę powiedzieć, że papież Franciszek, bo władza taka udzielania odpustu, to jest oczywiście władza, która pochodzi z Kościoła. To nie my dajemy ten odpust i Pan Bóg wyposażył papieża i Kościół do tego, żeby te odpustów uzyskiwać. Więc papież Franciszek, widząc, że sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, taka, że wiele osób z różnych powodów nie może być na cmentarzu, udzielił takiej możliwości, nie? Czyli jeżeli ktoś jest w domu zupełnie sam, nie może wyjść, jest przykuty do łóżka, jest w domu opieki, nie może wychodzić, dlatego że jakieś przepisy epidemiczne zabraniają mu tego, a chciałby uzyskać odpust zupełny dla swoich bliskich, on może to uczynić i papież to bardzo precyzyjnie opisuje w dokumencie, który został wydany, jak taki odpust się uzyskuje. I najistotniejszym jest to, że jesteśmy w łączności z tymi, którzy są na tym cmentarzu. Jakoś tak duchowo chcemy tam być, jesteśmy w łączności. I tak jak przy każdym odpuście zupełnym należy spełnić kilka warunków, które są bardzo, myślę, że słuchacze znają to i często, ale warto je powtórzyć, że najpierw chcemy sobie wzbudzić taką intencję, że chcemy uzyskać odpust zupełny, czyli uwolnienie od kar dla kogoś nam bliskiego, że chcemy taką, to prosimy Pana Boga o to. Następnie odmawiamy modlitwę, która nas jednoczy z Ojcem Świętym, z papieżem, z Kościołem całym i odmawiamy Ojcze Nasz i Zdrowaś Marią, myślę, że to są takie najbardziej znane, proste modlitwy, w intencji Ojca Świętego, w tych intencjach, które papież nam jakby dziś, na dany dzień wyznacza. I następnie chcemy się pomodlić w intencji naszych bliskich zmarłych. Ta modlitwa, w jaki sposób chcemy się pomodlić, ona też jest dowolna. To może być koronka, to może być prosta modlitwa Ojcze Nasz, jakakolwiek modlitwa w intencji osób zmarłych. I oczywiście w tym, prosząc o te, wypowiadając te modlitwy, będąc w domu, tam jest też zachęta do tego, żeby to się stało albo przed jakimś wizerunkiem Krzyża Świętego, albo przed wizerunkiem, obrazem Jezusa Miłosiernego, jakiś obraz, który przedstawia nam Chrystusa. Więc myślę, że warto przed tym obrazem tę modlitwę wypowiedzieć. I to jest jakby taka trzecia rzecz. Natomiast należałoby w tym dniu w jakiś sposób przyjąć komunię świętą. No wiadomo, że też jeżeli ktoś nie może wychodzić z domu, a nie ma możliwości, żeby ktoś mu przyniósł komunię świętą, no będzie to też komunia święta duchowa, to trzeba poprosić wewnętrznie, tak zjednoczyć się o to, żeby tę komunię duchową przyjąć. I jeżeli by była jakaś okazja w najbliższym czasie, żeby taką komunię świętą rzeczywiście przyjąć, no to wtedy będzie ten odpust zupełny uzyskany, ale nawet jeżeli będzie to z jakiegoś powodu niemożliwe, to przy tych warunkach, o których tutaj mówiłem, to pragnienie serca, żeby taki odpust zupełny uzyskać, można go utrzymać. Więc taką duchową łącznością, prośbą taką gorącą Pana Boga o to, żeby uwolnił kogoś z naszych bliskich od kar takich czyśćcowych, o to, żeby taki odpust zupełny uzyskać, taka możliwość istnieje. I to papież Franciszek bardzo wyraźnie o tym w dokumencie tej penitencjarii, bo to jest ta instytucja w Kościele, która tym się zajmuje i ona wydaje te dokumenty. Więc to na najbliższy w tym roku jest taka możliwość. Dodam też, że jeżeli ktoś nie może pójść na cmentarz, a chciałby być na tym cmentarzu w czasie oktawy, czyli od 1 do 8 listopada, to do końca tego miesiąca, jeżeli będzie miał jakąkolwiek możliwość, żeby później jeszcze pójść na cmentarz, to też będąc na cmentarzu, może taki odpust zupełny dla swoich bliskich uzyskać. No mam nadzieję, że to, co tak krótko, bo myślę, że warto, żeby może na antenie Radia Maryja jeszcze ktoś bardziej to precyzyjnie przy jakiejś okazji jutro tak jeszcze przypomniał o tym, żeby wszyscy wierni mieli taką wewnętrzną pewność, że taki odpust zupełny mogą uzyskać, nawet jeżeli nie mogą wyjść ze swojego pokoju z różnych powodów.
4 minuty po godzinie 23. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam wszystkich księży w Radio Maryja. Dzwoni Agnieszka z Sandomierza. Chętnie przyłączę się do tej dyskusji, do tej rozmowy na temat cmentarza, tego, czym dla nas jest cmentarz i przebywanie na cmentarzu. Ja powiem tak, Góry Świętokrzyskie mają wspaniałe sanktuarium Krzyża Świętego i tam, kiedy wchodzi się do krypty na Świętym Krzyżu zmarłych zakonników, jest taki napis: kim ty jesteś, ja byłem, kim ja jestem, ty będziesz. Czyli jest jakby takim dla nas zastanowieniem się, że to nasze życie nie jest wieczne, że żyjemy tu na ziemi i naszym życiem, naszymi uczynkami zasługujemy sobie też na pewną wrażliwość potem innych osób, kiedy my odejdziemy, wrażliwość modlitewną, to jakimi osobami będziemy już dla nich po śmierci, kim będziemy dla nich w poświęceniu się tej modlitwie za nas kiedyś. I kiedy ja wchodzę na cmentarz, zawsze się żegnam, robię znak krzyża i zawsze mówię wieczny odpoczynek. W intencji wszystkich osób, które leżą na danym cmentarzu, dochodzę do siebie, do grobu, do moich rodziców, dziadków. Oczywiście zawsze idę po to, żeby się pomodlić. Ale co jest najważniejsze dla tych właśnie osób wszystkich, to jest nasza modlitwa. Nie piękny wystrój grobów, nie piękne groby, pomniki. To jest raczej dla nas, dla ludzi, dla naszego poczucia estetycznego. To, żebyśmy idąc na cmentarz widzieli, o no jaki piękny grób, tak? To dla osób zmarłych nie jest istotne, bo one już nie są tu na ziemi, tego nie widzą. Natomiast co jest dla nich ważne, to nasza modlitwa. Nie tylko w tej oktawie od 1 do 8, ale cały czas, codziennie. Ofiarowanie w codziennym pacierzu, wieczny odpoczynek za tych naszych zmarłych, czy za tych, ja bardzo często modlę się za dusze, za które nikt już się nie modli, które...
Ponownie połączenie zostało przerwane. Bardzo proszę, ksiądz profesor Jan Przybłowski.
Pani Agnieszko, ja szczególnie dziękuję za ten głos, mimo że nie wybrzmiał do końca, ale chciałbym tutaj podkreślić takie z tej wypowiedzi zachęty, które płyną dla tych, którzy chcą tak na nowo odczytać tę symbolikę cmentarza, również tu z naszą pomocą. Ja też się tego uczę. W tym dekrecie o pobożności ludowej liturgii jest właściwie tak, przebija przez te poszczególne tam punkty, w których omawia się różne formy tej pobożności ludowej, tak przebija to kapłaństwo powszechne wiernych, kapłaństwo chrzcielne, kapłaństwo egzystencjalne, bo i tak ono bywa określane. I ja myślę, że zwłaszcza w kulcie zmarłych, ogólnie określając, bo jeśli pastoralista czy teolog używa kult zmarłych, to mamy tu właśnie tę szeroką panoramę nie tylko samego kultu jako takiego, ale wszystkiego, co towarzyszy temu kultowi. I myśmy tu już te elementy podkreślali, że tak jak na przykład odpust zupełny, który jest formą też pobożności ludowej, zaakceptowaną przez Kościół, to potrzebne jest spełnienie tych warunków wewnętrznych. Ale to wszystko związane jest z tym poczuciem, że my mamy udział w kapłaństwie Chrystusa i to doskonale się wpisuje właśnie w cmentarz, który nie jest jakimś dodatkiem. I tak wyczułem, że z tych wszystkich naszych tutaj dzisiaj rozmówców, ich głosów, że dla nich cmentarz to nie jest tylko okazja na wszystkich świętych, że oni tam przychodzą, tam się modlą. I teraz wypowiedzi pani Agnieszki. No, jeśli to ma być modlitwa, to właśnie jeśli oddajemy cześć krzyżowi, tak nas kiedyś uczono, przez znak krzyża, idziemy, jest przydrożny krzyż przed kościołem, zdejmują czapkę, żegnają się. W wielu parafiach ten zwyczaj przetrwał. Tak, wchodząc na cmentarz i wtedy już wykonując znak krzyża, to już jest właśnie znak, że cokolwiek się będzie dziać, to ja już to obejmuję modlitwą. To jest naprawdę piękna wskazówka do wykorzystania. Proszę zauważyć, jak widać, jak papież odmawia Anioł Pański i po modlitwie, po doksologii chwała Ojcu, później odmawia właśnie tę modlitwę za zmarłych, to jednocześnie wykonuje taki dyskretny znak krzyża, błogosławiący znak krzyża. Kończył tę też modlitwę, bo później udziela oczywiście błogosławieństwa, ale to błogosławieństwo papieskie to jest błogosławieństwo papieskie, a tutaj tak jakby tę modlitwę zamykał tym znakiem krzyża czynionym przy modlitwie za zmarłych. No właśnie, my się uczmy, cokolwiek nam spodoba się z tego, co inni już jakoś robią z wiarą i tak widać, że płynie to ich z wnętrza, to jeśli przyjmiemy to do naszej pobożności jako też przejaw tego, co my czujemy i to, co by odpowiadało naszym potrzebom wewnętrznym, to trzeba takie proste sposoby wprowadzać i dużo w ten sposób zmieniamy w naszym kapłaństwie egzystencjalnym poprzez takie drobne gesty.
Dziękuję. 11 minut po godzinie 23. Cmentarz w Kościele i w demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, a także moje rodzinne miasteczko Andrychów, w którym dzisiaj jestem. Temat cmentarz w Kościele i demokracji.
A pani imię jeszcze zanim?
Henryka. Henryka. Zaskoczył mnie cmentarz w Kościele i demokracji. A kiedy się wmyśliłam w tenże temat, doszłam do wniosku, że jest świetny i że wszystkich świętych i zaduszki to jest główna uroczystość i główne święto wspólnoty ludzkiej i ludzko-boskiej wspólnoty. I wprawdzie my się modlimy na cmentarzu, ale tą modlitwą niekoniecznie musi być różaniec. Różaniec pomaga w medytacji, ale też nie zawsze. Fakt przebywania na cmentarzu i tej łączności z ludźmi, jacy tam są, z wszystkimi, jakoś wszystkich się wtedy kocha i poznaje, mimo że nieraz upływają lata i zmieniamy się, poznajemy się. Także przypominamy sobie tych, którzy leżą w tych grobach i byli jak my, a my będziemy wkrótce tak jak oni, że to jest także modlitwa. To już było podkreślone, ale jakoś mnie to bardzo, bardzo integruje i czuję wtedy wielką wspólnotę z Panem Bogiem i z świętymi, których Kościół kanonizował, a także z wszystkimi świętymi, którzy leżą w grobach, a właściwie każdy człowiek coś dobrego w życiu zrobił i też każdy coś zrobił mniej dobrego niż by chciał, czy też niedoskonałego. I tak mi się właśnie wydaje, że na cmentarzu rozumie dobrze to, co powiedział Norwid, światło nie jest po to, by pod korcem stało, bo to światło pod korcem to jest to światło jak gdyby tylko w tym życiu doczesnym, a jak go nie stoi pod korcem, to ono rozjaśnia nasz umysł, nasz rozum i jakoś przebija się w transcendencję. I tak samo ta sól ziemi, właściwie ona jest do przypraw kuchennych, to znaczy na co dzień do życia doczesnego, ale jest substancją, bezcenną substancją, chociaż nie daje się połknąć, ani zjeść, ani zważyć. I jest solą ziemi, ta istota ludzkiej miłości i ludzkiej wspólnotowości, którą w życiu widzimy, ale w tym pędzie życia w jakiś sposób nie kontemplujemy, nie czcimy i nie chwalimy przy tym Pana Boga. Natomiast jak sobie uświadomimy tę substancjalność naszej wspólnoty, naszej wielkiej wspólnoty, to ja mam poczucie, że to jest pewne spełnienie modlitewne. Czy tak można? Bóg zapłać.
Serdecznie dziękujemy, panie Henryko. Bardzo proszę, ksiądz dr Zenon Hanas.
Tak, to bardzo, bardzo piękne słowa, panie Henryko, dotyczące właśnie modlitwy w miejscu, którym jest cmentarz. No ja sam osobiście bardzo często i taką to chętnie idę na cmentarze po to, żeby się pomodlić. To jest takie moje bardzo osobiste doświadczenie i myślę, że wielu ze słuchaczy podobnie to odczuwa, że różne wtedy nam przychodzą motywy do naszej modlitwy, którą odmawiamy, tej różańcowej modlitwy, modlitwy za zmarłych. Czasami ten Anioł Pański w południe, który odmawiamy, on też ma elementy modlitwy za zmarłych. Jak się tak przechodzi przez pomiędzy nagrobkami, czyta się imiona i nazwiska zmarłych osób, wiek, w którym oni zmarli, jakieś okoliczności, czasami śmierć tragiczna, czasami bardzo młode osoby, które tam są pochowane, no to wtedy taka przychodzi naturalna potrzeba w nas, żeby za nich wszystkich się pomodlić, żeby poczuć z nimi taką solidarność, że tak jak oni żyli kiedyś tam wiele lat temu, czy niedawno zmarli, ale my jesteśmy takimi samymi istotami ludzkimi i w sumie no to nas jednoczy, śmierć nas wszystkich bardzo jednoczy. Tutaj nie ma bardziej lub mniej równych, tylko wszyscy jesteśmy identyczni, gdy chodzi o stanięcie się w obliczu śmierci. Jest to miejsce, cmentarz jako miejsce modlitwy jest na pewno no takim, modlimy się w wielu miejscach, w kościołach, mamy na adoracji i ta modlitwa taka, no ona też jest pewnie dużo ważniejsza też na pewno to przeżywanie przed Najświętszym Sakramentem, ale na pewno każdy cmentarz, każdy nagrobek gdzieś znaleziony po drodze, gdzieś w jakichś miejscach, nawet gdzie widzimy przy drodze, jak przejeżdżamy, są krzyże, że ktoś tam zginął w wypadku samochodowym, to są wszystko takie małe znaki, drobne sytuacje, miejsca, które sprawiają, że nasza modlitwa no jest inna. Ona nabiera z takiej większej otwartości, większej solidarności. Nawet niedawno przejeżdżałem tutaj w Warszawie w drodze z lotniska i jest taki bardzo duży cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy zginęli tutaj w czasie II wojny światowej. I tak no, muszę przyznać trochę z ciekawości, zatrzymałem się nie tak dawno, chciałem zobaczyć jak ten cmentarz w ogóle wygląda, bo już tam dawno nie byłem. Ale to też robi wrażenie, kiedy się widzi te nagrobki młodych ludzi, którzy tam polegli i na niektórych nagrobkach mogłem zauważyć, że pojawiły się kwiaty, że jakaś bliska rodzina ich prawdopodobnie znalazła ich jakieś i te rosyjskie napisy na tych nagrobkach My oczywiście mamy zupełnie inne odczucia, nie, kiedy patrzymy na te ich nagrobki, ale z drugiej strony to miejsce takie, żeby przejść pomiędzy tymi grobami i pomodlić się, stanąć przed miłosiernym Bogiem, który jest stwórcą całego tego świata, jest Panem historii, który jest w stanie każdego człowieka wzbudzić do życia, dać mu na nowo łaskę wybaczenia i nowego życia, to wtedy te myśli nasze też są inne i dlatego ja tak zachęcam wszystkich, jeżeli jest ta możliwość, żeby teraz w listopadzie jeszcze w tym czasie, żeby pójść na cmentarz i nowym entuzjazmem, z nowym rozumieniem, z nową siłą duchową, żeby powierzyć Panu Bogu całą ludzkość, wszystkich ludzi, którzy żyli przed nami, właśnie wtedy, kiedy jesteśmy obecni na cmentarzu. Więc dziękuję Pani Henryko, bo tak też Pani mówiła o tym, że ta modlitwa na cmentarzu ma takie szczególne swoje znaczenie i szczególną wartość i wierzę głęboko, że tak jak pierwsi chrześcijanie gromadzili się na grobach swoich męczenników po to, żeby od tych męczenników czerpać siły, tak my, kiedy jesteśmy na cmentarzu, możemy od tych, którzy już odeszli, też czerpać siły, od tych, którzy już są w pełni zbawieni, a tym, którzy potrzebują naszej pomocy, możemy tej pomocy duchowej udzielić.
Serdecznie dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, księdza doktora i księdza profesora. Ja tak mniej więcej
my również bardzo serdecznie panią witamy. A kogo witamy? Czy możemy poznać pani imię?
Świotrkowa-Trybunalskiego. Przepraszam najmocniej. Magdalena Świotrkowa-Trybunalskiego się kłania. Chciałam podziękować pięknie za tą bardzo bogatą audycję, jeżeli chodzi o treści, pogłębienie właśnie naszej więzi ze światem nadprzyrodzonym, który jest poza barierą światu, bo Pan Bóg szczepił barierę światów. I mówi nam nawet w Ewangelii, prawda, że nie jest tak łatwo przejść z jednego do drugiego świata. W każdym bądź razie coś może takiego zauważę, co może do tej pory nie było powiedziane. Najpierw może te dwa zdania, że idąc, jak gdy idę na cmentarz, odczuwam na cmentarzu wielki i spokój i pokój. Wielki i spokój i pokój. Więc jest to klimat wyciszenia nas, wyciszania nas. Myślę, że nawet są w stanie to odczuć ludzie, którzy są niewierzącymi ludźmi. To jest takie moje spostrzeżenie. Druga rzecz, która bardzo może jest ważna, że dobrze by było, gdybyśmy zmienili słownictwo. Jeśli chodzi o ludzi zmarłych, potocznie mówimy zmarł, prawda? Umiera, zmarł. No już zmarł i nie ma go. Niektórzy nawet wręcz tak to katolicy nawet odbierają, pogrążając się w smutku za tym zmarłym, podczas gdy on odchodzi do wieczności. I myślę, że na pewno potocznie będziemy mówić, że zmarł, czy że są zmarli, ale powinno to w nas, we wnętrzu naszym być, że odeszli do wieczności. Odeszli do wieczności. To jest to, co powinno zagościć w ogóle w sercach i w duszach ludzi wierzących i katolików. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest jeszcze dla mnie taka. Cmentarze są wspaniałe, że są i że przypominają nam o naszych wszystkich tych, którzy do tej wieczności odeszli. Z tym, że na cmentarzach są ciała tych, którzy odeszli, czekają oczywiście na sąd Boży, tak, ostateczny sąd Boży. A dusze są u Boga. Dusze są u Boga. Ja nawet pewnym ludziom, z którymi rozmawiam na ten temat, przybliżam to w takiej może... No tak mnie się, tak myślę, że to jest dość trafne porównanie. Jeśli mamy skrzypce w futerale, więc na tym cmentarzu są futerały, a skrzypce są u Boga. czyli dusze naszych kochanych, którzy odeszli są u Boga. I nie należy w związku z powyższym moim zdaniem przesadzać znaczenia bywania na cmentarzu. Bardziej jest potrzebne jednoczenie się z tymi, którzy odeszli w Chrystusie, a więc właśnie przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii Świętej, tak? Wtedy my się z nimi najpełniej spotykamy, z tą duszą, która też czeka na to zjednoczenie w Jezusie z nami, tak? To jest takie moje spostrzeżenie i bardzo dziękuję za wszelkie pogłębione refleksje i uczestniczących, którzy dzwonili, i zarówno księdza doktora, jak i księdza profesora. Zawsze te audycje bardzo dużo wnoszą. I no, za właśnie ten rodzaj pokory, który cechuje obu księży, nie ex cathedra, prawda, bo macie obaj księża tytuły naukowe, teologiczne, no ale teologia, powiem szczerze, czasem odbiega zupełnie od duchowości. To takie też są moje spostrzeżenia. Kłaniam się pięknie, szczęść Boże, dziękuję, z Bogiem. I audycja, no rada bym była, żeby na przykład była nawet powtórzona, bo nie wszyscy mogą sobie z internetu ściągnąć. Kłaniam się pięknie, szczęść Boże wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze Bóg zapać. Pani Magdaleno, pozdrawiamy. Bardzo proszę, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Magdaleno, mnie to bardzo, bardzo, bardzo cieszy, bo dzisiaj tak wyczuwam w tych rozmowach takiego ducha teologicznego. Tak, tu chciałoby się, żeby teologia zawsze tak szła jednym torem, nie obok, jak tramwaj po dwóch torach, z duchowością. Tak, to jest takie. Dlatego najpiękniejszą teologią jest teologia klęcząca, jak niektórzy chcą, teologia modląca się. Ale myślę, że nam się udało w tej audycji, ale to dzięki tematowi, stworzyć taką teologię właśnie modlącą się. Taką teologię też właśnie bliską życiu. Mimo że rozmawiamy o cmentarzu, który dla wielu jest tylko obrazem śmierci, końca życia i końca czasu. Ale chciałbym taką rzeczywiście jedną refleksję tutaj podnieść, mianowicie, że wielu próbuje się tak uwolnić od cmentarza właśnie dlatego, że nie umie zrobić sobie takiego prawdziwego rachunku sumienia ze swojego życia. Dla mnie cmentarz jest takim rachunkiem. Bo my właśnie często w życiu jesteśmy takimi teologami, którzy potrafimy wiele rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć, ale nie potrafimy po prostu pokochać żywego człowieka, który jest obok nas. I o paradoksie, ale tak właśnie jest. Uczymy się kochać tego żywego człowieka w pewnym sensie na cmentarzu. Właśnie przez to, że musimy się przebić, tak jak pani to słusznie, ten obraz jest bardzo, bardzo żywy, przebić się przez ten futerał, aby dotrzeć do istoty. To nie jest takie proste. Cmentarz zawsze jest wyzwaniem. Zawsze jest takim zadaniem dla człowieka i nie jest nigdy takim po prostu przeżyciem, które nie zmienia, nic nie daje, tak po prostu przepływa przez nas. Natomiast jedna jeszcze, tak już na koniec, bo już nie mamy więcej czasu. Dla tych wszystkich, którzy przychodzą wątpiący, poszukujący, może nawet niewierzący, a religijni, nawet ateiści, ale przychodzą i czego mogą doświadczyć, że tak naprawdę wszystko jest zapisane jedną ręką Boga. Życie każdego z nas pochodzi od Boga i można zobaczyć, jak Bóg w to nasze życie tak właśnie z taką pokorą wpisuje swoją obecność. I może właśnie przez tę pokorę tak wielu jest trudno znaleźć Boga, ale cmentarz bardzo pomaga. I wielu właśnie tą drogą doszło do takiej prostej, aczkolwiek bardzo głębokiej wiary.
Dziękujemy. O słowo podsumowania serdecznie poproszę księdza doktora Zenona Hanasa.
Ja pozwolę sobie zakończyć taką refleksją, którą znalazłem w zapiskach księdza arcybiskupa Henryka Hozera. To był arcybiskup warszawsko-praski, ale też Pallotyn, nasz współbrat. I te ostatnie tygodnie jego życia mogłem mu towarzyszyć. No kiedy z powikłań takich pokovidowych umierał. I on kiedyś udzielił takiego wywiadu i on tam nawiązał do katakumb, że święci, że pierwsi chrześcijanie byli pochowani w katakumbach, czyli w takich niszach wykutych w skale. I on porównał to, że to one wyglądają tak jak kuszetki w pociągach sypialnych, że tam po prostu, że te katakumby to jest taki pociąg, którym się kładziemy na chwilę, żeby się przespać i tym pociągiem jedziemy do nieba. Więc kiedyś, no, kiedy tak rozmawialiśmy już, kiedy już arcybiskup był bardzo, bardzo słaby, więc on do tego obrazu też wrócił. I myślę sobie, że te nasze cmentarze, no takie postrzegam, że to jest taki pociąg, który nas wiezie w stronę wieczności. Każdy w tym pociągu ma swoją kuszetkę, ma swoje miejsce, a całe nasze życie jest takim przygotowaniem do tego, żebyśmy jak najszybciej dotarli do celu. Więc tą refleksją taką zaczerpniętą z myśli księdza arcybiskupa Hozera chciałbym zakończyć to dzisiejsze spotkanie i życzę nam wszystkim, żebyśmy będąc na cmentarzu odzyskiwali nową nadzieję na to, że Pan Bóg rzeczywiście czuwa nad wszystkim, nad całym światem, nad każdym z nas. I niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi i nieustannie udziela nam tutaj na ziemi nadziei, a życia wiecznego kiedyś tam w przyszłości. To tego nam wszystkiego życzę w tym czasie zadumy, kiedy będziemy przebywać na cmentarzach.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Zenon Hanas, Pallotyn, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przełożony prowincjalne pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Książę profesorze, prosimy również o słowo podsumowania.
No właśnie, ja z tych takich naszych rozmów dzisiaj wyniosłem przekonanie, że ta wiara, którą otrzymujemy w Kościele, ona jednak wydaje wspaniałe owoce i my powinniśmy to docenić, że te owoce wzrastają tam, gdzie powinny, czyli często na takiej ziemi wydawałoby się nieurodzajnej, jak cmentarz. A okazuje się, że niby ta prosta wiara wynoszona, często z trudnością utrzymywana mimo przynależności do Kościoła, jednak potrafi wydawać tak wspaniałe owoce. Ja dlatego dziękuję naszym wszystkim dzisiaj rozmówcom, w ogóle wszystkim rozmówcom, z którymi kiedykolwiek mieliśmy do czynienia i przyłączam się do tych życzeń, żeby ten czas wszystkich świętych był czasem radości, bo wspominamy wszystkich świętych, również naszych patronów. To są imieniny wszystkich nas, a jednocześnie żebyśmy przeżyli z nadzieją ten dzień wspomnienia wszystkich naszych bliskich zmarłych i ofiarowali im po prostu dar taki, który najbardziej jest im potrzebny, oprócz kwiatów, wspomnienia, modlitwy, odpust zupełny.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Naszym gościom bardzo serdecznie dziękuję za to kolejne spotkanie z cyklu W Kościele i w Demokracji. Tym razem był to temat związany z cmentarzem, tą przestrzenią, która pewnie będzie stanowiła również i w tym najbliższym czasie taki punkt naszego rozważania, rozmyślania, jakże to dobrze się stało, że dzisiaj podjęliśmy również ten temat, że tak wiele różnego rodzaju inspiracji mogliśmy dzisiaj wyłuskać z naszego spotkania, za co bardzo serdecznie dziękuję zarówno naszym drugim gościom, jak i wszystkim radiosłuchaczom za te inspiracje, za również i te pytania, które padały, które jakże wiele wnosiły w nasze dzisiejsze spotkanie, za co wielkie Bóg zapłać wszystkim. Na zegarach 23:33, już za chwilę na naszej antenie czas wspólnej modlitwy kompletą. Naszym gościom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
A my wsłuchajmy się w utwór Życie przemija, śpiewa Julita Brucht.